Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Szkolnictwa. Burmistrza Skarbnik, Panią Wiceburmistrz, Panią Naczelnik i Panią Kierownik i oczywiście wszystkich członków Komisji. Przyczyna porządek obrad. Projekt budżetu na 2023 rok. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy różne. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do porządku? Nie widzę. Wobec tego przystąpmy do punktu pierwszego. Projekt budżetu na 2023. Pani skarbnik wprowadzi.
Pani skarbnik wprowadzi, a ja tylko potem na koniec komentarzu.
Jasne, bardzo.
Szanowni Państwo, ja super faktę, czyli to, co udało nam się do budżetu wrzucić po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej. I tak, w założeniach dochody budżetu miasta na 2023 rok będą wynosić 173 956 270 zł, w tym 131 751 818 zł dochodów bieżących i 42 204 1452 zł dochodów majątkowych. Jeśli chodzi o kwotę, w ramach tych kwot dochody własne stanowią 140 500 864 zł, w tym dochody bieżące 98 296 412 zł, a dochody majątkowe 42 204 452 zł, w tym 6 215 000 dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, a właściwie to będą w większości refundacje. Dochody ze sprzedaży majątku ustaliły się na kwotę 26 291 452 zł. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 71 000. Środki z Rządowego Funduszu Polski 9 627 000 zł. Subwencje budżetu państwa to 21 343 792 zł. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, czyli czytaj, to są środki z WPŚ na zielone szkoły 39 460 zł. I dotacje celowe z budżetu państwa to 12 072 174 zł. Jeśli chodzi o wydatki budżetu, to łączna kwota wydatków to 170 706 278 zł, z czego bieżące wydatki są równe dochodom bieżącym i wynoszą 131 751 818 zł. Z czego największe takie pozycje to są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, to jest ponad 59 milionów złotych. Na realizację zadań statutowych to jest 42,5 miliona złotych. Wydatki na dotacje na zadania bieżące to 13 800 000, oczywiście ja zaokrąglam końcówki. Mamy też wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, to jest kwota 37 125 zł, ten projekt będzie realizowany przez MOC. Mamy też wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, to kwota 12 354 933 zł. I znaczący niestety wydatek, czyli wydatki na obsługę długu, to kwota aż 3 950 500 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to łączna kwota wydatków majątkowych to 138 954 460 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 38 774 490 zł, na programy finansowane z udziałem środków unijnych to kwota 11 854 860 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w tym roku jest to nadwyżka budżetu i zostanie ona przeznaczona w całości na spłatę zaplanowanych na przyszły rok zobowiązań, to kwota 3 243 992 zł. Również uchwale proponujemy limit zaciąganego kredytu na pokrycie deficytu, tak zwanego w linii kredytowej w rachunku, to kwota 10 milionów złotych. Rezerwy ogólne budżetu to obligatoryjna rezerwa na zarządzanie kryzysowe 350 000 zł i rezerwa ogólna w kwocie 200 000 zł. Dochody i wydatki obejmują także budżet z tytułu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania problemów alkoholowych i narkomanii. Ten budżet ze sprzedaży, który jest pokryty wpływami ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz części opłat zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym, to 1 170 000 zł. Dochody i wydatki z tytułu pobierania i gospodarowania odpadami komunalnymi to 10 791 000 zł. Z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z tym zadaniem to 10 000 zł. Oczywiście budżet zawiera też upoważnienia dla burmistrza, jak co roku są to upoważnienia do dokonywania zmian w planie, do lokowania wolnych środków w innych bankach, do dokonywania zmian i wydatków związanych ze zmianą kwot ogólnie rzecz biorąc projektów europejskich oraz do zaciągnięcia kredytu tego w linii do kwoty 10 milionów złotych. To może tak bardzo skrótowo. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pan burmistrz.
Proszę państwa, teraz wróciłem z takiego okresu, spotkań jest ostatnio dużo samorządowego spotkania z parlamentarzystami, gdzie parlamentarzyści pytali się o nasze problemy. No i proszę państwa, taka była jedyna przesłana, taka licytacja pomiędzy wszystkimi samorządowcami, a wszyscy z Zagłębia, wszyscy z Zawierczańskiego powiatu i wszyscy się licytowali, czy budżet, na ile komu budżetu wystarczy. Jednemu do września, drugiemu do października, drugiemu może do listopada. Także taka jest sytuacja dzisiaj generalnie w samorządach po tak zwanym nowym ładzie, że w każdym samorządzie brakuje ogromnych środków i tak zacząłem w ten sposób, co też chcę państwa państwu chcę wysłowić, że nasz budżet też jest, może do października zabezpiecza wszystkie potrzeby nasze przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu. Taka po prostu jest prawda. I prawda jest taka, że musimy liczyć na to, żeby jakoś ten budżet uzupełnić, że w tym roku jeszcze wydatki na tyle ograniczymy i zaoszczędzimy, że zostanie nam nadwyżka budżetowa, która wzmocni ten budżet przyszłoroczny. Robimy wszystko, że 5 milionów złotych, które dostaliśmy z tego takiego funduszu rozwojowego, który w tym roku dał nam rząd, żeby to nie wydać, to by wzmocniło o 5 milionów przyszłoroczny budżet, jeżeli chodzi o dochody bieżące. No liczymy i to jest najtragiczniejsze, że liczymy, czy nam coś rząd kapnie, czy nie kapnie. Tak jak w tym roku nam dali łącznie 6 milionów na początku roku, potem 1 200 000 dołożyli nam do udziału w PIT-ach i na końcu dali nam te 5 milionów, no to mamy nadzieję, że w przyszłym roku również ten głos naszych włodarzy miast i gmin zostanie wysłuchany i jakie pieniądze się znajdą w rządzie, który znowu nam dorzuci do tego naszego biednego budżetu kolejne kilka milionów, które te ostatnie 2-3 miesiące pozwoli nam również sfinansować, bo inaczej to będzie bardzo ciężko. Wszyscy samorządowcy, ja także liczę na to, że pojawią się te środki z KPO, które mają właśnie pomóc gminom w tym takim trudnym, przejściowym okresie. No ale jak to wygląda, to słyszą państwo w telewizji, że jesteśmy jeszcze tak daleko nieprzygotowani do spełnienia takich warunków, że czy one się pokażą w przyszłym roku, nie wiadomo. A termin wykorzystania tych środków ma być do końca 2023 bodajże roku. No więc trudno tutaj przewidywać, jak będzie, ale nie ukrywam, że jakoś po cichu liczę, że jak usłyszałem ostatnio od premiera, że środki KPO to oznaka suwerenności danego państwa, więc mam nadzieję, że jednak wygra opcja rządowa taka, żeby te środki unijne sięgnąć i że one będą, tak jak w innych krajach już są wykorzystywane, że te pierwsze środki, które trafiłyby do gmin, są nieoznakowane, czyli nie na jakieś konkretne projekty inwestycyjne, tylko na pokrycie najważniejszych potrzeb miasta. A w naszym przypadku to są te potrzeby po prostu bieżące, bo na to nam brakuje środków najbardziej, bo ten budżet jest mniejszy o te kilkanaście milionów złotych, które mieliśmy w 2021 roku. I mało tego, z drugiej strony wydatki rosną, bo rosną wydatki na ogrzewanie, na energię, na paliwo, na wydatki płacowe. No de facto wszystko idzie do góry i koszty utrzymania miasta są znacznie większe niż to było w przeszłości, więc te nożyce się tak bardzo rozwarstwiły między wydatkami a dochodami bieżącymi, że no od razu Państwu mówię, że to będzie bardzo, bardzo trudny rok. Oczywiście my tutaj ze swojej strony będziemy chcieli zrobić też wszystko, żeby tam, gdzie to tylko możliwe jest, oszczędzać. Wszystkie nasze instytucje już mają pewne plany oszczędnościowe, jeżeli chodzi o zużycie energii. Każdy zgłosił swoje możliwości działania i będziemy starali się oszczędzać, gdzie się da, no ale nie na wszystkim da się oszczędzać. No już Państwo wiedzą, bo to przedmiot zainteresowania Waszej komisji. Mamy znacznie mniej pieniędzy na kulturę. Pani burmistrz robił o połowę mniej, czy
nie?
Na sport o połowę mniej. Nie będzie dopłat do żłobków, bo się mówi gdzieś tam u góry, ja nawet dzisiaj prosiłem parlamentarzystów, żeby nie mówić, że samorządom brakuje pieniędzy. Bo samorządom to tak brzmi ogólnie. Brakuje pieniędzy na to, co mieszkańcom przekazujemy. Nie dołożymy do prywatnego żłobka, bo nas nie będzie stać. No takie ograniczenia niestety musieliśmy wprowadzić w tym budżecie, no bo innego wyjścia nie ma, bo inaczej byśmy tego budżetu nie przygotowali i nie byłoby co wysłać do regionalnej izby obrachunkowej. No więc wiedzą Państwo, że ja należę do ludzi, którzy lubią wszystko widzieć w różowych barwach i zawsze wolę się chwalić niż skarżyć, no ale jesteśmy w takiej sytuacji, że chciałbym mówić, żeby Państwo wiedzieli w tej komisji, że czeka nas bardzo trudny rok wyrzeczeń z nadziejami tylko na to, że gdzieś tam dorzucą nam pieniędzy z góry. I to jest ta największa tragedia, że gminy przez lata miały świadomość, że nie mogą na jakieś cuda liczyć, tylko na to, co wypracują same. No i to niestety ta zasada została złamana i nie możemy liczyć na to, żeśmy sobie wypracowali. Musimy na to liczyć, co nam ktoś dorzuci lub nie dorzuci. No i to jest ta tragedia. Mam nadzieję, że to po jakimś czasie wróci do normy i znowu wrócimy do tych lat, kiedy zależało to wszystko od nas, a nie od dobrego widzimisię jakiejś tam osoby gdzieś tam na górze. To jest taka wielka nadzieja na przyszłość. A że było dobrze w naszej gminie, to wyczytaliście Państwo na moim Facebooku. Ocena za 2021 rok wywindowała nas na sam szczyt, tak powiem, gmin polskich i miast polskich. No, znaleźliśmy się w 10 najlepszych gmin w Polsce, które najlepiej gospodarują się, najlepsze mają dobre dochody, mają właściwą gospodarkę, ekologią i tak dalej. Tam bardzo wiele czynników. Wszystko to sobie wypracowaliśmy, weszliśmy na ten szczyt. No ale z tego szczytu brutalnie nas zrzucono, bo my najwięcej w Polsce stracimy na tych wszystkich przemianach, a najwięcej pieniędzy nam zabrano. No też mamy tylko taką nadzieję razem z panią skarbnik, że podobno ten 2023 rok jest najgorszy, potem mają to przeliczać po nowemu od 2024 i być może będzie już lepiej, jeżeli już oczywiście nie zmienią się nowe jakieś tam zasady finansowania gmin, bo samorządowcy apelują do rządu o to, żeby nam przywrócono te wartości, które mieliśmy wcześniej, albo w postaci udziału w podatkach, albo w postaci udziału w VAT-ie, ale w każdym razie gminy tak dalej nie pociągną. No i trzeba oczywiście tak. To jest zagrożenie, jeżeli chodzi o dochody bieżące. A jeszcze muszę też powiedzieć o drugiej stronie. My tu w tym roku poszliśmy bardzo ostro inwestycje. Można powiedzieć, że w pewnym sensie dobrze, bo wszystko tak poszło do góry i drożeje, że każda inwestycja w każdym kolejnym roku może być już o 30-50% droższa. Także to, co udało się wcześniej zrobić, to już jest zysk, można powiedzieć. Więc te wszystkie inwestycje, które toczą się, albo te, które będziemy realizować, a będziemy realizować tylko te inwestycje, które mają zapewnione dofinansowanie zewnętrzne. Także z nowych inwestycji będzie tylko inwestycja związana z ulicą Staropogońską, na którą mamy już promesę 5 milionów, którą mamy dostać. No, częściowo przewidujemy, bo to też wymóg jest unijny, żeby sfinansować wystawę w muzeum. To są praktycznie jedyne nasze nowe inwestycje, które planujemy w naszym roku, w następnym roku. Ale sfinansowanie tych wszystkich inwestycji, które w tym roku zaczęliśmy i będziemy w przyszłym roku kończyć, to są też ogromne środki. Tych środków nie zdobyliśmy już w tym roku, bo wykonanie w tym roku jeżeli chodzi o sprzedaż majątku, stosunkowo jest bardzo niska. Bo właśnie z drugiej strony ta sytuacja, która jest, wojna, wcześniej pandemia spowodowała spowolnienie gospodarcze i te nasze tereny, na które wcześniej wszyscy się bili o nie, to teraz jest problem, żeby tych inwestorów znaleźć. Zakładamy na przyszły rok również sprzedaż na poziomie około 25 milionów złotych. Mamy wstępne deklaracje, że będą w przetargach uczestniczyć inwestorzy, no ale jak będzie, to do końca nie wiadomo. Te przetargi się trochę przesuwają, każdy mówi, dajcie nam jeszcze trochę czasu. Stąd taka prośba do Państwa, żebyście wyjątkowo w tym 2023 roku dali mi możliwość na to, żebym miał krótkoterminową pożyczkę w wysokości aż 10 milionów złotych. Zawsze ta rezerwa była dwumilionowa, ale w tym przypadku, ponieważ większość płatności przypadnie na styczeń, luty, na ten czas mamy pierwszy duży przetarg przygotowany, ale jeżeli coś się wydarzy i ten przetarg się nie odbędzie w styczniu, w lutym, tylko przesunie, a zwykle potem się przesuwa o 2-3 miesiące, no to byśmy mieli problem z płatnościami tych takich inwestycji, które będą do odbioru. Stadion, Jordan i Ogrodowa, te wszystkie płatności nam przypadną na pierwszy kwartał. No i musimy mieć taką rezerwę na krótkoterminowy kredyt, żebyśmy mogli popłacić, licząc na to, że te pieniądze szybko oddamy, bo jak Państwo wiedzą, ten kredyt krótkoterminowy musi być zamknięty w danym roku obrachunkowym. Więc to są te, proszę Państwa, najważniejsze rzeczy, o których chciałem powiedzieć, o WPF-ie. W ogóle nie mówię, bo ten WPF jest dzisiaj tak niepewny, jeżeli chodzi o przyszłość, czego nie wiemy, tak Pani Skarbnik kilka słów powie, ale ja tam już nie będę miał nic do dodania. Nie mamy innego wyjścia, musimy przyjąć ten budżet, innego rozwiązania nie widzę, tak jest, tak się dzieje w każdej jednej gminie. No i liczmy na tą, także trochę moją szczęśliwą wiarę, że uda się jakoś ten przyszły rok również przeżyć, a oby potem było już tylko coraz lepiej.
Ja albo Panią Skarbnik, albo Pana Burmistrza chciałbym poprosić, żebyście Państwo nam kwotowo przedstawili, jak zmieniły się dochody, jeżeli chodzi o Nowy Ład i wpływy do budżetu, jeżeli chodzi o podatki. Głównie myślę o podatku PIT, żeby była ta świadomość wszystkich radnych, z czego wynikają nasze problemy. Bo mówimy o rzeczach tylko ogólnie. Ja bym poprosił jednak bardziej szczegółowo, ile było w 2021, jaka była wartość, w 2022, a jaka jest wartość w 2023, bo to nam da jakiś obraz o tym, dlaczego jest problem w budżecie.
Ja oczywiście na sesji pokażę to na wykresach, ale tutaj Pani Skarda na pewno
podać. Narzekaliśmy już rok temu, że na to, że spadły nam udziały w podatku PIT, ale nie spodziewaliśmy się, że w kolejnym roku spadną o znowu tak znaczący procent. I teraz jeśli chodzi o liczby. W 2021 roku minister poinformował nas, że dochody z udziału podatku PIT dla gminy Czelać będą wynosić 55 milionów złotych. Oczywiście rzucam kwotami ogólnym. Faktycznie do budżetu wpłynęło 59 milionów złotych. Na kolejny rok ustalono nam, czyli 22 bieżący, że wpływy z podatku PIT będą wynosić 39,5 miliona złotych. Ni więcej, ni mniej. Czyli na papierze to jest różnica 15 milionów. Fizycznie to jest różnica 20 milionów. Bo tak jak mówiłem, 59 wpłynęło, a 39. I na domiar złego kolejne ulgi, które mu, za którymi oczywiście, które uważamy za dobre, tak, czy podniesienie progu podatkowego, kolejny rok to jest kolejne 5 milionów mniej, czyli mieliśmy 59, 39, a teraz mamy 34,5. Taki poziom wydatków, taki poziom dochodów z PIT-u ostatni raz był w 2018
roku. W 2020 dopłacili na 1 200 000.
To nie były udziały, to było udział, to były dodatkowe dochody. W każdym bądź razie teraz mi przerwał i.
No minus 25 milionów.
Minus 25 milionów.
Było 59,
tak,
39
i 34,5 i że ten poziom jest roku 2018, także tak nas to cofnęło jakby po stronie dochodowej. Bo o ile rzeczywiście my podnosimy rokrocznie stawki podatku, zresztą na tej sesji również to będą Państwo przegłosowywać, to jakby pożera to znowu w tym roku ta sytuacja wynikająca z inflacji i podnoszenia stóp procentowych kredytów. Jeżeli na początku roku ja planowałam WPF, jakby uchwalane co roku i zakładałam, że w 2023 zawsze przy tym zadłużeniu nasza obsługa długu to będzie 1 050 000 do 1 100 000, to ja, jak czytałem Państwu uchwałę, może zwróćcie uwagę, 3 950 000, i to nie wiem, czy nam wystarczyło, czy nie wiadomo, jak będą się wahać, jak się będzie wahać WIBOR, to się wahać, on będzie szedł w górę póki co jeszcze mimo wszystko przez jakiś czas. Także do tych wszystkich problemów, czyli tego minus 20 milionów w pierwszym roku, a właściwie 25, jakby tak finalnie powiedzieć, nie, bo realnie 59, 39, 35, nie, 34,5 dokładnie, dochodzi jeszcze ta strona wydatkowa, czyli to na co też nie przewidzieliśmy, biorąc kiedyś tam obligacje, zaciągając rozwiązania, że nagle tak skoczy obsługa długu, więc wszystko, co jesteśmy w stanie wypracować sami, pożera nam znowu obsługa długu. Pewnie w budżecie Państwa też, ale jakby oni mają większe możliwości finansowania, bo tych 25 milionów nikt nam nie zrewunował. W tej chwili, w tym roku, owszem, otrzymaliśmy dodatkowe środki 5 milionów złotych w ratach, je dostajemy i można powiedzieć, że to są środki z PIT. Mamy je przyjąć w takiej klasyfikacji, to są dodatkowe środki z
tytułu.
Czyli te 39 milionów zaplanowane będzie wykonane 44 miliony złotych. To jest mimo wszystko dobra informacja. Natomiast no, przyszłoroczny budżet zapowiada się tak, o czym mówią przedstawiciele ministerstwa też na spotkaniach ze skarbnikami, tam mam takich znajomych, którzy w tych porach, w tych takich bardziej organizacjach, które bliżej ministerstwa tam pracują. No to pan Skuza, wiceminister, jasno mówi, że nie liczy się na jakieś dodatkowe pieniądze w przyszłym roku. Podejrzewam, że tam też się pętla zaciska już na szyi. Także tak to wygląda w tych najbardziej bolesnych elementach budżetu, na które my nie mamy tak naprawdę wpływu i nikt nam nie rekompensuje tego, bo tak jak mówimy, te ulgi są dobre, są ulgi do 26 roku życia, dla emerytów, to wszystko korzysta mieszkaniec, tylko rząd, decydując o takim kroku, poświęca tylko 50% swoich dochodów, a drugie 50% zabiera samorządom. Taki jest podział. Gminy mają generalnie, powiaty, gminy, i mają 50% udziału w całym tym torcie. I to tak naprawdę zabiera się pieniądze samorządom. Ja nie mówię, że nam, ale wszystkim samorządom. To rozdzielenie tych, czy tak pozwolę już dokończyć, rozdzielenie tych 5 milionów dodatkowych, te, które myśmy dostali 5 milionów, odbywało się również na takiej zasadzie, że zrobiono jakiś klucz i w tym kluczu gmina nie mogła dostać mniej niż 2,888. I teraz, jakby Państwo spojrzeli na to, że normalnie, w poprzednich przepisach ten PIT wpływałby u nas na bieżąco. Tak jak był realizowany z budżetu Państwa, tak by u nas wpływał. I teraz my dostajemy 5, przy budżecie 200 milionowym, a jednocześnie są gminy, które na przykład udziału w podatku miały 800 tysięcy na cały rok, maleńkie gminy, które dostają 2900. I proszę wam powiedzieć, czy to jest sprawiedliwe i uczciwe?
To nie jest nielogiczne dla mnie.
Czy to jest, ma to swoją logikę, tylko niekorzystną dla nas?
Bo każda gmina, nawet najmniejsza gmina, musiała dostać 2800.
No.
Czyli ta gmina, która ma łączny budżet 10 milionów, dostała 2800. No to tamten gmin jest tak szczęśliwy, że głowa boli.
Tak, jeszcze starczy do 26.
Natomiast jest to oczywiście kosztem większych miast.
Oczywiście.
Im większe miasto, tym więcej straciło. Myśmy stracili gdzieś na tych jakieś 3-4 miliony złotych, bo to było jakieś 44%, jakiś tam procent miał być dla każdej gminy, no, a my dostaliśmy 5 milionów, no i mamy się cieszyć z tego.
Ja kończę jeszcze ten rok 24, o którym wspomniał pan mówił, że to będzie pierwszy rok jakby po tej zmianie przepisów, gdzie będą rozliczać ten rok 2022, który mamy dzisiaj. Ja już to mówiłam, ale powtórzę, że rok wcześniej dostawaliśmy na bieżąco te środki. Do 10, do 8 następnego miesiąca i w styczniu do 10 stycznia mieliśmy wpływ. W tej chwili nasz sztywno jest te 39,5 miliona podzielone na 12 lat i nic więcej nie wpłynie, te 5 milionów, poza tymi 5 milionami. I ten rok, jak już policzą, jak już będzie po zwrotach podatku, po rozliczeniach, to doliczą nam, nie też jednorazowo, tylko w ratach do roku 2024 to, co mieszkańcy Czeladzi odprowadzili w 2022.
No ale też nie będzie to na cuda, nie możemy liczyć, dlatego że pomniejszono wpływy z PIK-u i mimo, że PIK wzrósł, no to ten nasz procent już nie będzie taki jak w 2021 roku, no bo generalnie biorąc każdy mieszkaniec dostał po 200-300 zł, jego to można powiedzieć nie uratowało, a gminy pogrzebało, no taka jest prawda.
Ja chciałem jeszcze zapytać, czy oprócz podatku PIT są jakieś znaczące, powiedzmy, wpływy, jeżeli chodzi o podatki. Nie mówię o podatkach od nieruchomości, bo to my ustalamy i jakby powierzchnia się nie zmieni od firm, od których uzyskujemy podatki. Natomiast myślałem...
Bo jedna hala to idzie, także...
No wiem, ale to jest nasza praca jako gminy. To trzeba patrzeć na to, że to my wypracowaliśmy, sprzedaliśmy, znaleźliśmy może inwestora, zbudował, mamy większe wpływy. No to dla mnie jest nasza praca. Natomiast chodzi mi o duży taki podatek CIT. Czy tam też są jakieś zmiany, czy tam jest tak samo jak było do tej pory?
Akurat w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych to zyskujemy około 300 tysięcy złotych. Czyli jak rokrocznie planowaliśmy około 1 700 000, to w tym roku mamy 200, czyli 400, tam niecałe 400 tysięcy. Na przyszły rok jest 2400. Ale tutaj też będzie funkcjonować to rozliczenie, czyli jeżeli w 2022 będzie mniejsze te wpływy niż oni nam przypisali, to nam znowu zabiorą z 2024 albo dodadzą, w zależności od
tego. Czyli tam ta zasada tak samo obowiązuje jak w PIT-cie, tak?
Tak jest. Tylko że to jest, tutaj mówimy o 30 paru milionach złotych, a tu mówimy o 2 milionach.
Ja wiem, ale tutaj jeżeli chodzi o podatek CIT, to też jest efektem tego, że nasi przedsiębiorcy się rozwijają i te wpływy są większe. Czyli jest cały czas tak, że rozwija się, powiedzmy, i zwiększona wartość podatku PIT i CIT, ale te zasady jakby podziału tych środków są niekorzystne dla gminy.
Ale tutaj, panie przewodniczący, dodam panu i państwu, że tutaj generalnie jest ogromna niesprawiedliwość tym CIT-em, jeżeli chodzi o naszą miejscowość i wiele innych mniejszych miejscowości. Ja dzisiaj na spotkaniu samorządowo-parlamentarnym właśnie naszym parlamentarzystom przekazałem taką informację, żeby również powalczyli o to, bo jest ta wielka niesprawiedliwość, że w tych małych gminach, jak się lokują duże firmy, to one mają tam filie, a główna siedziba jest w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Katowicach i podatki z CIT idą do tych dużych miast, a nie do tych małych gmin. Te 2 miliony coś to są od takich rzemieślniczych, niewielkich firm, które u nas działają, czy niekoniecznie rzemieślniczych, bo można na Wojkowicki tam kilka firm, które ma siedziby tutaj. Natomiast od tych ogromnych firm podatki idą zupełnie z CIT-u do innych miast i to jest wielka niesprawiedliwość i to już nie uciążono nawet tego, wyłącznie tego rządu, ale wszystkich poprzednich i to też powinno zostać zmienione. Bo na przykład przy rozwracających się tych firmach naszych czeladzi, jakby oni płacili CIT od tej działalności, którą tu nas prowadzą, to on powinien być kilka razy większy. I też to taki apel nasz tych właśnie gmin mniejszych, żeby parlamentarzyści również się upomnieli o to.
Proszę, pan radny Marcin Gorycki.
Panie burmistrzu, pani skarbnik, szanowni państwo, pani skarbnik bardzo obrazowo przedstawiła, porównując ten rok 2023 do roku 2018, gdzie jesteśmy po prostu 5 lat wstecz, te 25 milionów z CIT-u będziemy mieli mniej. Proszę państwa, należy też zwrócić szczególną uwagę, że w roku 2018 minimalna płaca wynosiła 2080 zł. W tej chwili będziemy musieli zapewnić płacę na poziomie 3490 od 1 stycznia. I tu mamy obraz koszty bieżącego utrzymania naszego miasta. O galopującej już inflacji, to pan burmistrz przed chwilą właśnie mówił, że wzrost inwestycji, wzrost materiałów budowlanych, wzrost kosztów życia. Też trudno to w tej chwili policzyć, te inwestycje, które dokonaliśmy właśnie w bieżącej kadencji, jeśli przyszłoby nam właśnie podejmować i realizować właśnie teraz, o ile więcej musielibyśmy zapłacić, to jest ten nasz plus. To bardzo dobra decyzja też pana.
Ale panie radny, proszę powiedzieć jedno słowo plus, a niektórzy uważają, że minus, bo jeden z radnych tutaj też powiedział, panie burmistrzu, może niepotrzebnie tyle żeście inwestowali, bo dzisiaj te parki trzeba utrzymać, to oświetlenie w parkach zapłacić, dzisiaj za remont stadionu będą większe opłaty, no już nie mówiąc o muzeum przyszłym i tak dalej. To wszystko spowodowało, że nasze miasto drożej kosztuje, no bo im lepiej, lepsze wyposażenie, tym potem utrzymanie jest droższe. Także są różne
oczywiście, no ale zgodnie z ustawą samorządu gminnym mamy zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców i tak jak rozmawiamy z kolegami z sąsiednich miast, to widać, jak pięknie nasze miasto rozwija się przez ostatnie lata, jak ludzie chcieliby po prostu tu w naszym mieście mieszkać. Tu jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, to też bardzo dobra decyzja pana burmistrza odnośnie przystąpienia do wspólnego zakupu energii elektrycznej z GZM-em, bo dzięki temu też spore oszczędności mamy, bo nie musimy przystępować do przetargu na energię elektryczną w bieżącym roku, na rok następny, tylko mamy święty spokój jeszcze przez ten rok 2023, bo też ta cena energii, którą obowiązkowo musielibyśmy kupić, bo nie wygasimy szkół, nie wygasimy miasta o połowę, a ta decyzja spowodowała, że możemy, jeśli chodzi o cenę zakupu energii, jeszcze przez ten bieżący, przez ten następny rok spać spokojnie, a co będzie dalej, no to nie wiemy, jakie decyzje będą podejmowane z tygodnia na tydzień, czy miesiąca na miesiąc. Także tu nieoptymistycznie pani skarbnik wskazała nam pani ten rok 2018, że cofnęliśmy się do początku tej kadencji, bo dokładnie z tymi dochodami jesteśmy te 5 lat wstecz. Dziękuję bardzo.
A propos nawiążę do tego oświetlenia, bo tydzień temu i w środę się tą Poloniamy spotkać na prośbę wójta Psar. Wszystkie gminy powiatu będzińskiego spotkały się, bo w Czarach i w wielu innych gminach chcą wyłączać światło w mieście od godziny tam 24 do 4 rano. No i myśmy, ja to deklarowałem, że tu solidarnie się włączyliśmy, no ale jak obliczyliśmy sobie gdybyśmy mieli większość lamp na lampy, to oszczędność jest tak sumie niewielka przy tych cenach, które mamy do 2023 roku, że prawdopodobnie w środę powiem, że my aż tak daleko nie pójdziemy. Jeżeli zgasimy w parkach, to da się to zrobić wyłączając jedną fazę i wtedy co druga lampa się będzie tylko świeciła, żeby trochę ograniczyć, ale na takie kompleksowe wyłączenie całego miasta chyba się jednak nie zdecyduje, bo to te oszczędności małe, a jednak to byłaby wielka niedogodność dla mieszkańców. Także jeszcze będę rozmawiał w środę, jakie decyzje tam podejmą wszyscy, bo chciałbym solidarne być, bo oni chcą pokazać, że bo jak ktoś ma na przykład tylko oświetlenie taulonowskie, to zaoszczędzi tam 100 tysięcy czy ileś, to już coś warto zrobić. Natomiast w naszym przypadku te oszczędności są stosunkowo małe. No a czasami solidarne też trzeba być, także zobaczymy. No, ale raczej jestem skłonny do tego, żeby w parkach tylko ograniczyć oświetlenie urzędu. Już go ograniczyliśmy, te takie dodatkowe, które nie są potrzebne, oświetlenia, żeby tu przynajmniej pokazać, że my też oszczędzamy.
Tak, dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałbym spytać? Proszę, Pani Radna Chodniacka.
Ja mam takie pytanie, bo zrobiłam sobie taki przegląd, jak to ten budżet wygląda w 2021, w 2022 i 2023, tak? No i też właśnie wyszło mi, że to tych 20 milionów brakuje w tym roku, no bo tak dochody były 212 na 31 grudnia, 212 milionów, a tutaj mamy 173, brakuje 20 milionów. To tak wychodzi, że te 20 milionów to właśnie tak jakby z tych pitów, tak?
Bo Pani powoduje 1 stycznia, ale na przykład na dzień dzisiejszy budżet obecny na punkt przez dodatek węglowy, bo to jest ponad 4 miliony złotych, będzie jeszcze teraz węgiel, to będzie kolejne 600 milionów złotych budżetu, także to tam te pieniądze incydentalne, tak? Bo dużo wygrywać Ukrainę teraz na utrzymanie, czy dalej, ale jeszcze w związku z tym chciałam zapytać, bo tak założenie mamy 29 milionów 700 tysięcy za 31 grudzień zeszłego roku 2021. Na tej komisji budżetowej z tych materiałów pisze zadłużenie jest 47,390 na koniec tego listopada.
Na koniec tam chyba 29 to jest zadłużenie z tytułu obligacji i pożyczki. Bo to właśnie do tego dochodzi jeszcze około 7-8 milionów, które mamy na święty, tak dodatkowo. I te 47 to jest też stan obligacji, ponieważ w tym roku aż emitujemy 20 milionów obligacji, a spłacamy 2,400 milionów. Żeby się niestety zamknąć z tymi limitami, musimy prawdopodobnie wyemitować całe 20 milionów.
No tak, no to załóżmy w zeszłym roku 47, a tutaj mamy 47, no 47 milionów. Wyszło 54. Można powiedzieć, że też wzrosło, tak? Tak jak brakuje coś w budżecie, to automatycznie jest to zadłużenie.
Pani radna, tak, bo pani radna, już rozmawialiśmy na którejś komisji, że rok 2021 był takim rokiem, gdzie 2021. 10 milionów obligacji było planowane do uruchomienia w roku 2020.
Przesunęliśmy to, dzięki Państwu, na rok 21, a finalnie na rok 22, czyli tyle było dochodu z właśnie ułożenia również szpitu, że mogliśmy sobie pokrywać część wydatków inwestycyjnych właśnie dochodami bieżącymi, nie musząc się zadłużać. W tej chwili jest tendencja odwrotna. Mamy już zaczynane inwestycje, które niestety trzeba zapłacić. Żadna złotówka dodatkowa nam do budżetu nie płynie. I stąd przerzucam to też, bo mieliśmy w tym roku te 10 milionów 20 słów, tak mówię, pierwszy pomysł był 20. No i już mamy podpisaną umowę na kolejne 10 i będziemy je sukcesywnie do końca roku uruchamiać.
Jako się na ten 23 do. Nie wiem jaki jest, bo tutaj wychodzi na to, że dochody z tymi planowanymi to wszystko się jakby kompensuje, tak? To co zostaje, to tutaj za duże nie będzie. Jakoś nie doczytała.
Planowane zadłużenie w 2020 roku, to jest właśnie te 94. Na koniec 50 milionów 240 tysięcy, bo płacimy 3 miliony. Pokażę ja 53, płacimy 3, będzie 50 w budżecie. Póki co nie nakładamy żadnych dodatkowych przychodów do tego obligacji w 2023.
Czyli można powiedzieć, że przez te lata po prostu Najbardziej ucierpią takie właśnie miasta i gminy około, no coś takich 20-30 tysięcy, bo to będą najbardziej odpowiedzialne.
Dziękuję. Ktoś jeszcze?
Nie jest jeszcze tak.
Proszę pani radna Marcinkowska.
Dyrektorów naszych jednostek, ponieważ jak tak wspominamy, budżet to mają właśnie miejski, nic więcej. Muszą sobie radzić z tymi podwyżkami. Finansowanie pracowników, którzy zarabiają najmniej, natomiast nadal ci, którzy troszkę więcej mieli, będą pokrzywdzeni. I to też nie zazdroszę tym dyrektorom, bo to jest dla mnie ogromny problem. I tak jak Pan mówił, że ci, którzy gdzieś troszkę te gminy, które dobrze pracują, są pokrzywdzone, tak samo ci pracownicy, którzy wiedzą, starają się, mają większe
wyższe. Jak będzie ją 3-600 pani sprzątająca, to będzie zarabiała więcej niż inspektor jednego wydziału. Także no jest taki paradoks, który zapanuje.
W oświacie też jest paradoks, dlatego że nauczyciel, który rozpoczyna pracę, skończył studia, odpowiedni kierunek, ma wyższe wykształcenie, zarabia niedużo albo tyle, co pani, która sprząta.
Paradoks. Nawet nie ma te 600.
Teraz nie ma, ale od stycznia będzie. Tylko że ta różnica jest tak znikoma, że pytanie jest, po co ten człowiek studiował. I jaką ona ma rolę spełniać w szkole, odpowiedzialność za te dzieci, bo pani, która sprząta, ma tyle samo. I teraz zobaczcie Państwo jeszcze na to, że rząd, podnosząc tą minimalną płacę o wielkość inflacji, bo jest to tak w granicach 17-20%, bo tam jest dwuetatowa podwyżka, jeżeli chodzi o płacę minimalną, doprowadza do tego, że na przykład nauczyciele dostają podwyżki na poziomie od stycznia 7-8%, a niewykształcony pracownik dostaje 17-20%.
Dokładnie, przeliczyłyśmy to dzisiaj z panią naczelnik, było 18-65%.
No właśnie, no i ja się pytam,
taka sprawiedliwa.
Gdzie to jest to samo, co z wykształconymi ludźmi pracującymi w urzędzie, inspektorami, kierownikami, naczelnikami, czy my znajdziemy na pośrodku?
Przepraszam, ale to musimy w tym kierunku iść. To nie może być tak, żeby głodowe płace były mieli pracownicy fizyczni czy tam sprzątaczki, ale ja nie mówię, żeby kierunek jest taki, żeby podnosić też pozostałym, którzy mają te akcje
opuszczone. Radny, niech pan powie, za co po tym wypowiedzi burmistrza jest wyrywnie
zaprawiamy.
Ale to są fakty.
Ale z czego? Ale jak nie ma,
niech pan powie, z jakich środków ma burmistrz podnieść pracownikom wykształcony. No to o to chodzi. My nie mamy 20 milionów w budżecie.
Żeby polityka była, na razie nie ma z czego, ale może.
A kiedy?
Otworzą się możliwości, to.
Ale jakie?
To będą możliwości.
Ale nie pan powie, jakie
możliwości. Może być bardzo. Jak się pochwali, jakie są możliwości, to się uspokoimy trochę.
Dodrukują.
Ale to nie sobie
dodrukują. Ale polityka, generalnie polityka musi być taka w kraju, żeby płaca najniższa była ta jakby wyższa, ta jakby planują, ale niezależnie od tego pozostałym pracownikom z kwalifikacjami
muszą być. Wszyscy się zgadzamy, tylko muszą być wyższe, bo że ta najniższa płaca,
zgodzicie się Państwo z tym.
Ja się z Panem zgadzam, tylko niech nam Pan tutaj jako komisji zaproponuje rozwiązanie, bo w gminie, jak pani skarbnik powiedziała, brakuje nam 20 milionów. Niech nam pan zaproponuje rozwiązanie tej sytuacji.
To jest inna sprawa.
A jaka inna? Mówimy cały czas o, bo pan mówi o tym, że taka ma być polityka. Ja się z panem zgadzam, że ludzie najmniej zarabiający powinni mieć taki standard, że ich będzie stać na to. Ale niech mi pan powie.
Musimy dążyć do poziomu władz zachodnich.
Ja tak się z panem zgadzam, ale panie panek, niech pan powie, nam odpowie i będzie w kontrze do pani skarbnik, to my nie mamy w gminie 20 milionów. Skąd burmistrz ma znaleźć środki na podwyżki? Bo jeżeli jest ustawa, która mówi o tym, że minimalna pensja to ma być taka, to wszystkim tym, którzy pracują na, bym powiedział, jest sprzątaczka, ma niższe kwalifikacje, wszyscy oni będą zarabiać tyle samo. A teraz burmistrz nie ma tych środków, bo brakuje w budżecie 20 milionów. No to pytam się pana, skąd? Bo ja się z pana, jeżeli chodzi o taki kierunek, ja się z panem zgodzę. Tylko dlaczego my, nie mając środków, musimy żyć z tym i wiedząc, że teraz będzie ta spłoszczenie płac między minimalną, a tymi ludźmi, którzy są wartościowi, bo mają wykształcenie i robią naprawdę dużo dobrych rzeczy do urzędu. Proszę? Odpowiedzialność. No oczywiście, że tak.
To jest jasne.
Tylko widzi pan, po co my dyskutujemy? Jest pan tutaj jako przedstawiciel, bo pan wszedł do Rady Miejskiej jako przedstawiciel PiS-u. Wielokrotnie żeśmy na pewne rzeczy zwracali uwagę. Na ostatniej sesji ja zabrałem głos po to, żeby mówić do państwa, bo pan i pan Deleska jest w partii, która obecnie rządzi w kraju. I pan ma słuchać nas, samorządowców, widząc, jakie są problemy w różnej, bym powiedział, w różnej kwestii. Teraz poruszamy kwestię płacy minimalnej, spłaszczenie płac wykształconych i dobrze pracujących, powiedzmy, urzędników. Mówiliśmy wcześniej o subwencji oświatowej, która zmniejsza nam się procentowo do wydatków, które my wydajemy. I ja mam do Pana prośbę, bo nie wiem, czy Pan już miał okazję, żeby o tych problemach samorządowych, bo Pan jest tutaj, Pan dzisiaj jest samorządowiec, Pan też reprezentuje swoją partię, żeby o tych problemach, tak jak burmistrz, burmistrz na forum, powiedzmy, parlamentarzystów, samorządowców mówi o problemach naszej gminy, bo je trzeba rozwiązać. Ale jeżeli nam się zabiera pieniądze, to jak my to rozwiążemy? I tutaj jest prośba do Pana.
Ja dodam Państwu, że właśnie taka jest idea dzisiejszego spotkania samorządowo-parlamentarnego i zaproszeni byli wszyscy parlamentarzyści tutaj zagłębiowscy. No i niestety z Prawa i Sprawiedliwości nie przyszedł nikt. A właśnie wszyscy mówiliśmy o tych problemach nie po to, żeby się skarżyć, tylko żeby oni tam w parlamencie wiedzieli, z jakimi problemami my się musimy zmierzyć i jakie to różne perturbacje wprowadził ten nowy ład, żeby mogli przekazywać się dalej. No ale cóż tego, że się dowiedzieli parlamentarzyści opozycji, jak oni nie mają żadnego wpływu na rzeczywistość, a parlamentarzyści PiS-u w ogóle nie przyjechali. No, to ja tego po prostu nie rozumiem. Ja byłem też senatorem, ale wszędzie, gdzie mnie zapraszali, tam przyjeżdżałem, bo ja jestem przez reprezentantem wszystkich ludzi, a nie tylko ludzi Prawa i Sprawiedliwości. No a tak się dzisiaj stało, żebyśmy tam pogadali sobie, no ale przyjęli do parlamentarzyści opcji opozycyjnych, bo i oni tylko mówią, jak kiedyś przejmiemy władzę, to oczywiście to będziemy starali się zmienić. No ale wybory dobrze są za rok.
Ja jeszcze, już Pani Choniaska tylko tak powie, tak, oczywiście ja też. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o realizacji budżetu 2021, kiedy nie było jeszcze nowego ładu wprowadzonego, jeżeli chodzi o podział środków. I ja pamiętam, że nasze działania z punktu widzenia, powiedzmy, mieszkalnictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, nowych mieszkańców spowodował, że mamy coraz większe wpływy z podatku PIT. I w tym 21 doszło do tego, że pierwszy raz, ja też mówiłem to na sesji, mogliśmy sobie pozwolić, że z dochodów bieżących przeznaczyliśmy środki na inwestycje, co jest niemożliwe teraz przez ten rok i kolejny. Bo Państwo sami słyszycie, jaka jest sytuacja gminy, jeżeli chodzi o finanse. Proszę Pani Radna Chodzianka.
W związku z tym, z tą dyskusją, że te podwyżki nauczycielom, to powiem tak. Ja mam emerytury 3400 i wartość tej emerytury kończy mi się już za 2 tygodnie. To znaczy, jak ją wezmę, to pierwszego już praktycznie nie mam emerytury. I wszystkim to godzi wszystkich. To znaczy w sensie takim, że nawet jak ten nauczyciel dostanie te 200 zł, to gdyby dostał, to ta inflacja wyjdzie wszystko. Ja poszłam na emeryturę, to ja miałam, można powiedzieć, koper pieniędzy na emeryturę. A w tej chwili to moja wartość emerytury jest 1700 zł, dokładnie połowę.
Ale przepraszam bardzo, Pani Radna, dostaje Pani 13, 14,
15 szykowana.
Ale niech Pani posłucha, to jest taki knip, że w budżecie Państwa zapisuje się inflację na poziomie 3,8, a jest 17, dlatego żeby emerytom podnieść o 3,8, a nie o 17. No i potem te pieniądze, które powinno się bez łaski wpisać w postaci
to się daje
realizacji, to się daje 13,
14,
15.
A to jest bardzo niekorzystne, bo czytałem artykuł, dlatego że to, co byłoby w tej 13, 14, byłoby już w tej podstawie na kolejny rok.
Tylko większe.
Tak.
Bo dostanie Pani 1000 zł, a gdyby 17% Pani dołożyli do emerytury, to by miała co miesiąc po 300 więcej, a w skali roku 3000. No i taka jest niestety
polityka. Ale to jest prawda, że Pani się załapie tylko na 13, ale nie na 14?
Tak, może być za dużo. No.
właśnie. Natomiast są jakieś.
Także panie radny, niech pan słucha, bo my to nie mówimy po to, żeby się wyżyć na jakimś, tylko żeby pokazać, że to jest rozregulowanie całkowicie państwa. To i uderzono we wszystkich różnymi nieprzemyślanymi decyzjami. A dla samorządu ten Nowy Ład to jest po prostu tragedia. Tragedia i mówię, mieszkańców to nie uratowało, że mają w kieszeni więcej 300-400 zł, bo poszedł do marketu wydać te pieniądze, ci z kolei podnieśli cenę i de facto nie kupi nic więcej, a my mamy mniej pieniędzy. No i ten mieszkaniec po to nie tak przyjdzie do nas, czemu nie ma dopłaty do żłobka prywatnego, czemu trzeba zapłacić więcej za to, żeby wyjdzie w przedszkolu. No on będą dalej chce mieć te świadczenia, które miał przedtem. On nie patrzy, że dostał więcej tych pieniędzy w odpisie podatkowym.
No, ale panie burmistrzu, ale jakby nie miał tych 400 zł, to by jeszcze gorzej było.
To prawda, nie, ale to nie jest
proszę Państwa, ktoś mi powiedział tak. Jakby dali 500 plus te wszystkie pieniądze, bo to jest nie wiem ile tych miliardów, 20 miliardów zdaje się, jakby te, w naszym przypadku to było około 20 kilka milionów złotych. Jakby te 20 kilka milionów złotych dali gminie i powiedzieli, to ma iść na dzieci, to my byśmy tym dzieciom tutaj, nie wiem, krainę pięknego życia przygotowali. Dzieci mogłyby być od rana do nocy w szkołach z jedzeniem, wszystkie książki byśmy kupili, dzieci moglibyśmy ubrać, bo to wszystko trafiłoby do dzieci. A tak dostaje 500 plus rodzina i czasami przeturmanie te pieniądze, nic z tego nie ma. A bogatym to w ogóle to... I to tak się marnuje te pieniądze.
Tak jak z tym 3000 na węgiel, to powiedziała, że ci, którzy pobrali te pieniądze, to przez dwa tygodnie na te, no to ci podopieczni głównie na to wyżywienie domowców przychodzili, a teraz już nie przychodzą, bo przez te dwa tygodnie po prostu piją za te pieniądze, a za chwilę będzie taka sytuacja, że nie będą mieli za co kupić.
Te miliony, które dostaliśmy na gminę i dostali bogaci, średnio bogaci i biedni. Jakby nam te pieniądze dali, to byśmy biednym dali więcej, a bogaci nie dostali nic. A tak to chyba panu wszystkim się daje. Ja, pan dostał też ten dodatek.
Na węgiel?
No. No to pokaż, że nie.
Dobrze. Czy są jeszcze pytania? Zapraszam.
Opisę, że je wydał.
Czy są jeszcze pytania do punktu pierwszego? Jesteśmy w projekcie budżetu na 2023.
A pani, mam pytanie. A ile rząd dał w tamtym roku dotacji i jaka to jest suma w ogóle z Unii Europejskiej i od rządu?
W Unii Europejskiej nie pan wierzycie, bo to jest rząd.
Wszystko.
Mówimy o tym roku czy o tamtym roku? W tamtym roku nie dostaliśmy ani złotówki od wód, jeśli chodzi o środki unijne.
W tym roku
też nie dostaliśmy ani dodatkowych żadnych środków z Unii Europejskiej, które by były zależne od obecnego rządu. Wszystkie umowy, wszystko było wypracowane za poprzednich. Teraz tylko wpływają jakby już środki. Nie dostaliśmy żadnych dodatkowych.
Ale środki z Unii wpływały.
No,
ile to wynosi? W sumie, razem z rządowymi dotacjami.
Na drogi dostaliśmy z funduszu drogowym, dostaliśmy 6 milionów na funduszu tego rozwojowego. No trochę dostaliśmy.
Nie, panie burmistrzu, nie, bo z dotacji dostaliśmy tylko na drogę. Na ogrodową. I to jest 4 600 000 w tym roku 2 i to są te środki, które myśmy dostali obecnego rządu. To jest wszystko.
No tak, ale ja tak wejdę w dyskusję. Panie radny, ja powiem panu tak. Gdyby rząd nie zabrał nam, najpierw mówimy o 15 milionach. Skończyło się na 20, jeżeli chodzi o 59, a 39, to panie radny, te 20 milionów złotych mielibyśmy jako wpływy do budżetu bieżące. I powiem panu, że moglibyśmy wydać na wszystko, co byśmy chcieli. A teraz niech pan zobaczy, jaka jest różnica łaski rządu, który zabrał nam 20 milionów i dał nam ile? 4600? 4600 i powiedział, za to zróbcie tą drogę.
A my musimy do niej połowę dopłacić.
A my jeszcze musimy do tego dopłacić. Interes życia, bym powiedział. Tak, żeby pan rozumiał specyfikę działania rządów w stosunku do gminy.
Nie nazywajmy tego zabieraniem, bo to jest obniżenie podatku PIT dla ludzi, tak?
Ale nie!
To, że wpływy do budżetu są jakieś ulgi dodatkowe, wpływy do budżetu będą mniejsze. Ale również jest podniesiona pensja minimalna, więc to się poniekąd mogło zrekompensować. Natomiast 2022 roku zmienili sposób liczenia tego PIT-u. Już nie jest na bieżąco, tylko jest wyliczany o średnio
6
lat do tyłu. I to się zmieniło, że nie jest tak, że pan odprowadzi podatek, pan jest mieszkańcem Czelawi, pan ma PIT i ten PIT wraca do nas w tych 38%, bo tyle mamy udziału. Nie, bo to idzie na cały kraj, a wróci do nas być może w 2024 roku dopiero. Czyli
nawet gdyby 10 tysięcy mieszkańców nagle się sprowadziło i podatek zapłaciło, to my i tak dostaniemy to samo.
Tak.
To jest rozwijać gminę.
To jest tak, jakby pan zarabiał powiedzmy obecnie taką kwotę, a liczyliby panu 2 lata do tyłu, bo by panu liczyli średnio. Czyli pana zarobki, a nasze dochody jako gminy zostało przesunięte o 2 lata do tyłu przez tą średnią. A zysk jest tylko taki, że jest stały wpływ budżetowy.
Tak. To miało zagwarantować stabilność finansów gminy.
No ale my jesteśmy ile milionów do tyłu, za przeproszeniem. Dziękuję. Czy zamykamy dyskusję w punkcie pierwszym? Opinia komisji. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 28 opiniuje uchwalenie budżetu miasta na 2023 rok.
Prosi, proszę państwa o poparcie.
Kto jest za pozytywną opinią budżetu? Proszę o podniesienie ręki, czyli mamy 2, 4, 6 radnych za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 1. Dobrze. I mamy kolejną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Czelaś na 2020.
Przepraszam jeszcze do pana Żanka. Jeśli ma pan oczywiście ochotę, bo nikt absolutnie nie może pana do tego zmusić, właśnie jaki jest powód tego, że pan się nie wstrzymał teraz.
Mam takie prawo.
Ale ja pana nie oczekuję, tylko grzecznie spytałem.
Ja grzecznie myślę, że pan mam takie prawo.
Oczywiście, pan przyjdzie. Ja następnie o to zapytałem.
Panie pane, mogę spytać bez uzasadnienia. Ma pan prawo i na tym kończymy, tak?
Tak jest.
Dobrze, dziękuję. Dobrze. Opinia komisji, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Bardzo proszę o niezabieranie głosu. Opiniuje wieloletnią prognozę finansową miasta Czelawi na lata 2023-35. Kto jest za? 4, 6. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Ja bardzo dziękuję pani skarbnik.
Ja bym też opuścił tylko jedną sprawę taką bieżącą, jeżeli można.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, miałem taką trudną dylemat, jaką podjąć decyzję, ponieważ jak zwykle od kilku lat chcemy przeprowadzić w tym roku konkursy na to, żeby środki na sport były wcześniej. Miałem dylemat, tutaj z panią kierownik rozmawialiśmy, jak zorganizować ten konkurs, czy w oparciu o te środki na cały rok i te połowę mniejsze środki rozłożyć klubom na połowę, czy zrobić konkurs na pierwsze półrocze, tak żeby te kluby na tych warunkach tegorocznych mogły zakończyć sezon, a mieć nadzieję, że te środki jakieś nam się pojawią nowe i dołożymy do tej działki, żeby na kolejny sezon pieniądze były znowu jakieś tam w jakiejś wysokości. No ale zawsze jest takie ryzyko, że na kolejny sezon w ogóle nie będzie pieniędzy. To prawda,
Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale podjęliśmy decyzję właśnie, żeby przeprowadzić konkurs na pierwszą połowę sezonu, żeby normalnie te kluby mogły dograć na tych warunkach, które obecnie, no a potem miejmy nadzieję, że gdzieś tam spełnimy te pieniądze i dalej ten sport będzie mógł funkcjonować.
Ja myślę, że to dobra decyzja. Myślę, że tak, dlatego że o połowę mniejsze środki niż w poprzednim spowodowałoby co najmniej połowę mniej.
I w trakcie sezonu.
Tak, i w trakcie trzeba by było drużynę wycofywać, nie mogliby dograć sezonu, a znając pana szczęśliwą gwiazdę, panie burmistrzu, liczymy, że mimo wszystko pani panek rząd nam kapnie i będzie do środki na drugą połowę roku.
No ja proponuję, żeby państwo pochodzili tam do swojego tego.
Kogo?
Naczelnika,
ale kogo?
Naczelnika niemieckiego do
pani. Nie mamy naczelnika, naczelnik jest tylko jeden.
Ale to Ministerstwo Finansów, my tam nie mamy sposób, ale pan może ma powiedzieć.
Dziękujemy panie burmistrzu.
Tak, jeżeli coś państwo mają do mnie jeszcze, jeżeli nie, to ja też podziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Opiniowanie materiałów sesyjnych w porządku, jeżeli chodzi o sesję, mamy jedną uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w gminie Czeladź. Panią naczelnik, bardzo proszę o powodzenie.
Ja, szanowni państwo, tutaj w skrócie, to jest to, co mówiłam na sesji październikowej, że chciałabym sobie większej przewidywalności tego prawa oświatowego, więc zmiany następują nieoczekiwanie i tak też jest z tym projektem uchwały. Państwo przyjęliście uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czeladź w roku szkolnym 2022-2023. Teraz będziemy uchwalać, jak gdyby państwo będziecie uchwalać nową uchwałę. Zobowiązały nas do tego zmiany w ustawie prawo oświatowe oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Do tej pory wyliczaliśmy tą średnią cenę paliwa na podstawie ceny na naszych stacjach benzynowych. Teraz, szanowni państwo, będą aneksowane umowy i jak państwo widzicie, uchwała wejdzie w życie z dniem 26 grudnia, czyli w święta. I oczywiście, czego to dotyczy? Dotyczy to zmian zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół placówek oświatowych, jeżeli dowożenie opieka podczas przewozu zapewniają rodzice. I tym razem będziemy określali tą stawkę w odniesieniu do pojemności skokowej silnika, oczywiście do 900 cm sześciennych oraz o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześciennych. Uchwała jest bardziej taka uniwersalna po konsultacji z nadzorem prawnym, bo tutaj głównie na tym się skupiliśmy, no i po ustaleniach z naszymi radcami. Będziemy się odnosili do przepisów zawartych w ustawie o transporcie drogowym, a tam też artykuł 34a ust. 2 o, jak gdyby na mocy tej ustawy odsyła nas do przepisów wykonawczych, które się zmieniają, czyli rozporządzenia. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z 2007 roku, gdzie są stawki i tam jest pojemność skokowa do 900 cm sześciennych, to jest 52 grosze za 1 km przebiegu pojazdu, powyżej 900 cm sześciennych to jest 83 grosze, jeśli chodzi o tą pojemność skokową. Natomiast już 11 października jest projekt nowego rozporządzenia, który będzie zwiększał te stawki i to będzie wzrost do 89 groszy za kilometr, jeżeli chodzi o silnik do 90 cm sześciennych. Natomiast powyżej 900 cm sześciennych. 900, przepraszam, tak. Do złoty 4, ale to tak jak mówię, jest to na razie na poziomie projektu. Tutaj pokusiłyśmy się o taką małą symulację, jak to będzie, jaki będzie skutek dla naszego budżetu, szanowni państwo, bo oczywiście mamy umowy zaangażowane. No, powiem tak. Mamy lekkie obawy, ponieważ my jako gmina zabezpieczamy transport dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w postaci przewozów, za które płacimy my, jest przetarg. No i rodzic może również sam dowozić i o zwrot tych kosztów się zwracać. No i mamy na ten moment zawarte 4 umowy i szanowni państwo, Wartość podpisanych umów na ten moment to jest 13 971,77 zł. Jeżeli utrzymane będzie rozporządzenie z 2007 roku, to wartość umowy wzrośnie na 28 443,25 zł, czyli o 14 tysięcy. Natomiast jeżeli będą wprowadzone zmiany, tak jak mówię, było 13 900, wzrośnie na 36 666,93 zł. Jeżeli chodzi o pojedyncze umowy, to w wielu przypadkach to jest zwrot nawet o 352%. Także i oczywiście Państwo macie tego świadomość, bo o tym dobrze wiemy, że finansowanie tego dowozu leży po stronie budżetu gminy. Subwencja absolutnie nie jest na to przeznaczona.
Mam tylko pytanie, czy jeżeli chodzi o zwrot środków, czy rodzic sam decyduje, czy on wozi,
tak,
i tutaj ustawa mu pozwala na to, no bo my te dzieci i tak dowozimy, mamy umowy podpisane, ale on ma wybór.
Dokładnie,
nic nie możemy tutaj przymusić mieszkańca, on może sam zdecydować. Dobrze. Państwo macie pytania do tej uchwały?
Nie.
Proszę, pani radna Wojnowska.
Wyszłam też na ten dziennik ustaw, tutaj jest ta 34a, coś tam. I w tej uchwale też nie ma tej konkretnej cyferki, tak? Dlatego, że tak pani mówi, że są te zmiany, tak?
Nie, ja już tak jak mówię, uchwała jest taka uniwersalna, ponieważ przy poprzedniej uchwale raz w roku szkolnym musieliśmy jakby tę uchwałę podejmować. Natomiast radcy prawni łącznie z nadzorem prawnym ustalili, żeby ta uchwała miała tą moc taką obowiązywania na dłuższy czas, to odwołujemy się do ustawy o transporcie który odsyła do przepisów wykonawczych, gdzie te stawki są ustalane. I nawet jeżeli będzie to zwiększane naszym rozporządzeniem, to my nie będziemy musieli zmieniać uchwały, tylko dostosowywać aneksy umów dla rodziców do rozporządzenia i to jak gdyby jest po stronie pracownika merytorycznego, który jest za to odpowiedzialny, czyli w Wydziale
Wykonawczym. I uchwały nie będziemy podejmować.
Dokładnie, tak.
Dobrze. Pytanie jeszcze Państwo macie do projektu? Nie widzę. Opinia komisji w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w gminie Czeleć. Kto jest za? Proszę podniesienie ręki. 7 nie pytam, bo jest 7 członków komisji. Opinia pozytywna, dziękuję. Nie widzę w projekcie, w projektach uchwał kolejnej do zaopiniowania. Czy chcielibyście Państwo spytać może coś, jeżeli chodzi o materiał sesyjny? Nie? Przechodzimy do punktu następnego, sprawy różne. Ja rozpocznę, później Państwo ewentualnie będą mogli zabrać głos. Prosiłbym Państwa, bo na następnej komisji będziemy przyjmować plan pracy na 2023. Dostałem propozycję i Państwu przeczytam propozycję Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej. I pierwszy punkt to jest analiza realizacji w gminie Czeleć wyjazdów śródrocznych, tak zwane zielone szkoły w odniesieniu do lat szkolnych 2017-18. Od 2017-18 do 2021-22. Prośba tylko, żeby nie było to szybciej niż w marcu. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii skierowane do uczniów szkół podstawowych za 2022 rok. I punkt następny, objazd wybranych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Czeleć, propozycja przedszkola numer 5 i 9. Kieruję te pytanie w tym ostatnim punkcie do pani Chojnackiej, pana Panka i do pani Marcinkowskiej, dlatego że pozostali nauczyciele troszeczkę więcej jakby mają wglądu w działania i przedszkoli, i szkół. Czy chcielibyście Państwo, no myślę, że tak w okolicy czerwca, bo tam będzie tak troszkę luźniej, myślę, z tematami. Chcielibyście Państwo zobaczyć, jak przedszkola na Strzelackie wyglądają? Dobrze, zaplanuję ten punkt.
Nie mówimy.
Bardzo chętnie pojedziecie. te propozycje z wydziału są przez Państwa zaakceptowane, żebyśmy mogli je zrealizować. To teraz mam prośbę do Państwa. Maile, wiadomo, funkcjonują. Proszę wysłać, jeżeli macie jakiś Państwo temat, którym chcielibyście się zająć w przyszłym roku, kalendarzowym. Ja to uwzględnię w planach. Przygotuję Państwu plan pracy na kolejną komisję. No i go uchwalimy, ewentualnie skorygujemy już na komisji. Komisję kolejną planuję na 12 grudnia, żebyście Państwo wiedzieli, nie 19 tuż przed sesją, bo sesja będzie planowana 20 grudnia, tak jak chyba, tak, 20 grudnia będzie sesyjna
o 16. A o zmianę tego terminu powiem, my z panią naczelnik wyjeżdżamy na szkolenie do Warszawy 12 i nas obydwu nie będzie.
A mnie też jest zebranie odnośnie halu właśnie 12 grudnia.
No tu miałem prośbę z biura rady, żeby zrobić to nie 12, tylko 19. Ja mogę, bo dla mnie żaden problem, żeby zmienić termin, tym bardziej, że pani naczelnik nie będzie i pani burmistrz.
Panie przewodniczący, mamy tylko tam plan pracy przyjęcie.
Plan pracy, taki mamy porządek?
Plan pracy, opiniowany materiał sesji.
No to ja proponuję, bo pani burmistrz, jeżeli w planie naszej komisji mamy tylko przyjęcie planu pracy, to wydaje mi się, że sobie jako radni sami z planem pracy poradzimy, oczywiście uwzględnimy tematy i zrobimy to 12. Dobrze? Zebranie z rodzicami?
Nie ma, bo 16, bo 17.
No to nie wiem, jeżeli Państwo wyrażają zgodę, to ja bym tą komisję przesunął na przykład na 15.30.
Bo ja nie mogę nie wyrobić, bo
czyli co, 16 zostawiam? Dobrze, nie będę tego ruszał, okej. Okay. Pytam Państwa, żeby nie zepsuć komuś dnia, czyli tego 12. Czyli zostawiamy 16, rozumiem, tak? Jakie Państwo macie sprawy różne? Proszę pani radna.
W związku z tym, że nam się rozbudowują ulice asfaltowe, jagodowe, z osiedle Wołańskie 3, czy nie dobrze byłoby się przyjrzeć obwodom uczniów? Bo być może trzeba by było troszkę zmienić, jeżeli chodzi o ulice, żeby wszędzie było wszędzie w miarę sprawiedliwie.
Ale my się będziemy przygotowywać do tego w styczniu do obwodu z jednego
odcinka. Może taki temat byśmy ruszyli.
Pamiętam, jak była jeszcze pani naczelnik Grudzień, to żeśmy analizowali, bo to trzeba patrzeć, bym powiedział, perspektywicznie, żeby się nie okazało, że znowu zrobimy dwie klasy w czwórce i nie będziemy mieli sal dla dzieci. Bo to oni mają 9, a kiedy pani burmistrz taki plan demograficzny byśmy mogli zrobić?
Ale byśmy mogli obwody zmienić.
To kiedy?
My obwody zmieniamy do końca lutego chyba jakoś.
Znaczy w tym roku nie ma już takiej możliwości. Myślę, że na przyszły rok moglibyśmy się przygotować tak na spokojnie.
Czyli moglibyśmy planować na przykład na jesień, żeby w perspektywie 24 mogli to ruszyć. Dobrze, ja Państwa pytam, dlatego, żeby nie robić tematu, który będzie, bym powiedział, może niepotrzebny, albo trzeba będzie zrobić szybko i
półeczka. No właśnie, myślę, że to no. Dobrze by było spokojnie się przyjrzeć tym nowym ulicom faktycznie i zaplanować, żeby ten dojazd nie był dłuższy niż 3 te 4 kilometry. To tak myślę, 4
że... 4 kilometry to za dużo.
Nie, bo 4 kilometry klasy...
4 kilometry, to jest o tym, że
jest
to może pani naczelnik, może zróbmy tak, mamy jedną wiosnę.
Dobrze. To w takim razie jakbym mogła prosić, jeżeli by na przykład ten drugi temat dać później, a najpierw zacząć na przykład od demografii albo jakkolwiek, żeby te takie większe tematy, żebyśmy mieli czas.
Tak.
Dobrze. Super, bardzo dziękuję.
Czy Państwo macie pytania jeszcze w sprawach różnych?
20.
Pani przewodnicząca, grupa, a teraz jest przecież...
Proszę pani naczelnik, ma pytanie, czy pani kierownik?
Nie zmieniać planów już naszej komisji, bo mamy wcześniej bardzo właśnie ferie,
już nie ma tematów, zamykam posiedzenie komisji.